nasza praca powinna nas tak podniecać, jak na przykład kobieta, mężczyzna. Żeby pracę pokochać, to muszą być pewne elementy pozafinansowe. Z badań wiemy, że 3. Największym dramatem, jaki nas może spotkać, to jest samotność. Nam się mózg powiększył nie na skutek wyzwań świata fizycznego, tylko świata społecznego.
Co zrobić, by pracować z frajdą? Jak mieć pracę marzeń? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem Błaszakiem, profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, kognitywistą.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Maćku, myślę, że powiesz nam, jak pracować z pasją, jak pracować z radością z perspektywy kognitywisty.
My często utożsamiamy dobrą pracę z dobrze płatną pracą. Wiemy, że oczywiście pieniądze są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Pieniądze to jest tak zwany czynnik higieniczny, to znaczy one mają trochę taki status jak pasta do zębów. Gdybym miał problemy z zapłaceniem rachunków, to bym się tak czuł, jakbym dzisiaj rano nie umył zębów, czyli mało komfortowo. Z badań wiemy, że ludzie, którzy zarabiają mało, nienawidzą własnej pracy, natomiast jak dostają podwyżkę, to przestają nienawidzieć. Ale oczywiście jak idziemy do szefa po otrzymaniu premii, to szef nie oczekuje, że powiemy, że przestaliśmy pracę nienawidzieć, tylko że zaczęliśmy pracę kochać. I teraz, żeby pracę pokochać, to muszą być pewne elementy pozafinansowe. Z badań wiemy, że 3. Po pierwsze, bardzo dobre relacje. Tu warto pamiętać o tym, że my jesteśmy ultraspołeczni. Spośród różnych typów inteligencji najważniejsza jest inteligencja społeczna. Jak się prowadzi badania porównawcze między szympansami a dziećmi 2,5-letnimi, to we wszystkich typach inteligencji nie ma różnicy, na przykład numerycznej, przyczynowo-skutkowej czy przestrzennej, a w przypadku inteligencji społecznej jest przepaść na korzyść ludzi. Pewnie słyszeliście też i Angelo też, że jest tak zwana teoria mózgu społecznego Robina Dunbara, która mówi, że nam się mózg powiększył nie na skutek wyzwań świata fizycznego, tylko świata społecznego. A więc my jesteśmy bezczynni dlatego, że na świecie było chłodno, zimno, a było, tylko dlatego, że nasi przodkowie musieli sobie radzić z innymi ludźmi. Na przykład liczba Dunbara dla ludzi to jest około 150 osób, czyli my potrafimy kontrolować grupę do 150 osób, wiemy co tam się dzieje. Wiemy też, że te relacje one się rozwijają w naszym życiu w pewnych etapach. Pierwszy etap bardzo ważny to jest attachment, czyli przywiązanie, pierwszy rok życia. Czyli jak się rodzi dziecko, to nie możemy przedobrzyć, jeśli chodzi o ilość czasu, który poświęcamy, to jest bardzo ważne. Potem jest czwarty rok życia, kiedy u dziecka się pojawia zdolność do czytania umysłów innych. W wieku 4 lat dziecko po raz pierwszy potrafi kłamać. Dziecko 3-letnie nie potrafi kłamać, tylko oszukuje. Na przykład bierze banana, udaje, że banan to jest komórka i banan dzwoni do mamy. A dopiero 4-letnie potrafi kłamać. Mamy taki test, nazywa się test na fałszywość przekonań, czyli false belief task. Jestem w pokoju z dwoma chłopcami 3-letnimi, Jaś, Krzyś. Krzyś chowa autko do puchy, wychodzi, bo go woła mama. Ja mówię do Jasia, słuchaj się, taki temat. Krzysiu schował auto do puchy, proponuję wyjąć, włożyć pod dywan, co ty na to? No więc Jasiu jest cały excited. No i chowamy i w tym momencie słyszymy, jak Krzysio wraca. Ja mówię do Jasia, Jasiu, Krzysiu wraca, będzie szukał autka, powiedz mi, gdzie będzie szukał, a Jasiu mówi pod dywanem. Czyli dramat Jasia polega na tym, że jak zobaczył, że auto się przemieściło z punktu A do punktu B, to myśli, że w głowach wszystkich ludzi, nawet tych, którzy tego nie widzieli, tak? I trzeci etap bardzo ważny, to jest okres adolescencji między 11 a 19. Tu chcę Państwu powiedzieć i Tobie, że jesteśmy jedynym gatunkiem naczelnym, gdzie jest okres nastoletni. Czyli jak mamy szympansa, to jest szympans mały i od razu szympans dorosły, a my mamy szalenie wydłużone dzieciństwo. Zresztą dzieciństwo z perspektywy mózgu się kończy w okolicach 30 roku życia. Wtedy kończą mielinizację długiej aksony kory przedczołowej. W każdym razie w wieku nastoletnim budujemy podmiotowość i warto pamiętać o tym, że podmiotowość budujemy w oparciu o wartości grupy, do której należymy. Więc bardzo ważną rzeczą jest, w jakim towarzystwie nastolatek przybywa, do jakiej szkoły chodzi. To nie musi być szkoła wypieszczona za wysokie czesne, ale rodzice muszą generalnie wiedzieć, co się z człowiekiem dzieje. Czyli pierwszą sprawą to są relacje. Drugim elementem bardzo ważnym to jest wpływ na to, co robimy. Jeżeli nie mamy wpływu, to nasz organizm potrafi się wyuczyć bezradności. To jest taki fenomen, który został odkryty w latach 60. przez Martina Seligmana, późniejszego twórcę psychologii pozytywnej. Czyli wyobraź sobie, że jesteś w pokoju, gdzie jest bardzo piskliwy dźwięk i mnóstwo przycisków. Naciskasz, naciskasz, żaden nie działa, więc siedzisz i próbuję się przyzwyczaić, habituację, tak? I potem cię przenoszę do innego pomieszczenia, gdzie zupełnie inne zadanie. I co się okazuje? Że dwie osoby na trzy nie próbują rozwiązać tego kolejnego, czyli wyuczyły się bezradności. Dlatego jest taka teoria naturalnego przywództwa Boyacisa Golemana, która mówi, że statystycznie jeden człowiek na trzech ma cechę lidera. Czyli jak będzie niepowodzenie, jak on się przywróci, to powstanie idzie dalej. I trzecim elementem bardzo ważnym, żeby pracę pokochać, to jest wysoki poziom kompetencji. Czyli tutaj mamy ten klasyczny układ, że w naszym życiu powinniśmy sobie podnosić poprzeczkę, nie za dużo, ale trochę, i powinniśmy doszusować z kompetencjami, z umiejętnością. Tak? Czyli ja na przykład co roku wprowadzam nowe jednostki tematyczne na wykłady, również w języku angielskim, i potem próbuję doszusować z kompetencjami. Wtedy umysł wchodzi w ten optymalny stan przepływu, czyli flow. To jest taki stan, gdzie robię coś gładko, jestem podczas tego świadomy, ale świadomość nie kontroluje procesu, nie trzyma kierownicy, tylko siedzi na miejscu pasażera. A więc powtórzę, aby pracę pokochać, to poza fajną pensją muszą być fajne relacje, musi być wpływ na życie i musi być wysoki poziom kompetencji, czyli takie poczucie, że ja się rozwijam.
A propos tego punktu pierwszego, właśnie też wynika z badań, że 85% sukcesów życiowych jest związanych właśnie ze wspomnianymi przez ciebie relacjami.
No to jest podstawa. Znaczy my dzisiaj wiemy, że największym dramatem, jaki nas może spotkać, to jest samotność. To wiemy na 100% już dzisiaj. W mózgu nie ma komórek bólowych, czyli nocyceptorów, natomiast mózg rejestruje informację bólową z ciała i przetwarza w takiej strukturze, która nazywa się przednia kora zakrętu obręczy. I tam jest przetwarzany ból fizyczny, ból społeczny. Wiemy, że znacznie silniejszy zawsze ból społeczny, więc problemem nie jest złamany palec, tylko problemem jest to, że na przykład liczyłem, żeby mnie zaprosić na wywiad i mnie nie zaprosiłeś, tak? To jest przeżycie traumatyczne.
Akurat na szczęście, nie tym
udało
razem,
się,
tak
udało
jest.
Się. Tu jeszcze warto pamiętać o jednej rzeczy, że w mózgu mamy na poziomie kory takie trzy globalne sieci. Dzisiaj jak już badamy mózg, to badamy za pomocą takich technik, że nie badamy komórek czy neuroprzekaźników, tylko takie huby neuronalne. I mamy takie dwie sieci związane z myśleniem, ale żeby te dwie sieci z myśleniem się w ogóle włączyły, to najpierw musi temat, jak ja to mówię kolokwialnie, klepnąć taka sieć, która właśnie jest związana z bezpieczeństwem społecznym. To jest tak zwana sieć istotności, czyli Salience Network. I ona tak wygląda, że jest podłączona do takiego zmysłu, o którym pewnie nasi widzowie nie słyszeli, to jest zmysł interocepcji. To jest zmysł, który zbiera informacje o całym ciele, o tym, w jakim jest stanie. W tym wymiarze takim bliższym, proksymalnym, to bada równowagę fizjologiczną, którą nazywamy homeostazą albo alostazą. Natomiast w układzie dystalnym, tym dalszym, chodzi o stabilność układu społecznego. Czyli najczęściej nasze ciało jest w stanie załamania wtedy, kiedy nam się rozpada struktura społeczna. Się rozstajemy, ktoś umiera, się rozwodzimy, mamy głębokie niepowodzenia, zwalniają nas z pracy. No i teraz interocepcja wysyła sygnał do takiej struktury w tej sieci. Ona jest w tej chwili bardzo mocno badana, to jest kora wyspy. Kora wyspy generuje uczucia. Uczucia to są stany świadome, które informują, co się dzieje z naszym ciałem. Więc warto się wczuwać w uczucie, tak? Warto sobie zadawać pytanie rano, czy wstałam lewą nogą, czy prawą. Bo ktoś wstaje tak zwaną lewą nogą, to wiadomo, że za krótko spał, wieczorem być może trochę za dużo alkoholu, być może jakieś kwestie z hormonami. To jest taki sygnał, że coś z ciałem nie bardzo. Zakładam, że państwo i ty i ja dzisiaj wstaliśmy prawą nogą, to wtedy sygnał idzie do tej struktury, o której dzisiaj już powiedziałem, przednia kora zakrętu obręczy. To jest nie tylko ośrodek detekcji bólu, ale też ośrodek motywacji. Czyli my jesteśmy zmotywowani wtedy, kiedy to miejsce działa. No i proszę zwrócić uwagę, że ta sieć pokazuje, że wszelkiego typu problemy zawodowe na poziomie dziecka i szkolne, i na poziomie dorosłych, one tak naprawdę wynikają z problemów prywatnych czy osobistych. Czyli często jest taka sytuacja, że mam na przykład wykład dla nauczycieli, dyrektorów, są też rodzice. Podchodzi do mnie na przykład mama jakiegoś nastolatka i mówi, że to dziecko jest niezmotywowane, żeby się uczyć. A ona oczywiście oczekuje, że będę mówił o szkole, o podręcznikach, o podstawie programowej i między Bogiem a prawdą ja tak mówię, bo staram się być miły. Natomiast gdybym był uczciwy do końca i szczery do bólu, to w zasadzie powinienem zadać pytanie, a jak się układa między rodzicami? Tak? Czyli jak ktoś powie, jaki to ma związek, przecież pytanie dotyczy szkoły, no, ale źródło jest gdzie indziej. Tak? Bo żeby dziecko chciało się uczyć, to właśnie ten ośrodek motywacji musi być włączony. Jest włączony wtedy, kiedy kora wyspy powie, że ciało dziecka jest w równowadze, a ono najczęściej nie jest w równowadze wtedy, kiedy jest zaburzona właśnie ta struktura społeczna. Mhm. Więc ja bym powiedział, że cechy pracy, która daje satysfakcję, które dotychczas omówiliśmy, to na pewno fajna pensja, na pewno super relacje, na pewno wpływ na to, co robię. Na przykład myślę, że po mnie trochę widać, że to, czym się zajmuję, mnie jakoś kręci, a kręci dlatego, że ja na uniwersytecie po prostu nigdy nie miałem formalnego szefa, tak? Jakiś wysoki poziom kompetencji, jestem w tej chwili na konferencji w Krakowie, dzięki tej konferencji czuję, że też idę do przodu. No i na pewno takie poczucie bezpieczeństwa społecznego, czyli generalnie potrafię przewidzieć, jak będzie wyglądał kolejny miesiąc. I to już jest nieźle.
A jak na nasz mózg wpływa fakt, że na przykład do pracy przez kilka lat chodzimy z niechęcią? Mamy osobę, która nie lubi swojej pracy, a mamy osobę w zestawieniu, która ją kocha.
To jest katastrofa w ogóle. Dlatego, że w naszym mózgu mamy coś, co się nazywa samokontrola. To jest zamknięty zasób energii na każdy dzień, potrzebny do robienia rzeczy niepopularnych. I my zawsze mamy w życiu rzeczy niepopularne typu wyniesienie śmieci i załadowanie brudnych naczyń do zmywarki. One są, zawsze są. Ale ja proponuję Państwu, Tobie i sobie, żeby ta lista nie była za długa. Ponieważ jeżeli ja się musiałbym zmuszać do tego, żeby spędzać życie z kobietą, której nie kocham, chodzić do pracy, której nienawidzę, to wiesz, nie ma godziny 11 przed południem, a ja już jestem kompletnie wypompowany z energii.
Tak, i w blokach startowych do wyjścia.
I często ludzie mówią, jestem wykończony. Ja tak patrzę z boku i w zasadzie nie widzę, żeby tam był jakiś nadmiar pracy. Oni nie są wykończeni, bo mają za dużo pracy, tylko to, co robią, ich po prostu nie podnieca. Także mówię dosłownie, że nasza praca powinna nas tak podniecać, jak na przykład kobieta-mężczyzna. Znaczy, to musi być czynnik podniecający. Jeżeli jest, czyli to jest taka wskazówka dla na przykład studentów, z którymi dzisiaj miałem na konferencji spotkanie, że wybieraj taki kierunek, wybieraj taką pracę, która cię naprawdę ekscytuje. Ja myślę, że taką pracę mam, już czekam, kiedy będę miał urlop, bo będę mógł się zająć swoimi fajnymi tematami zawodowymi, które leżą i czekają, tak? Ale to jest super sprawa.
No nie bez przyczyny się mówi, żeby wybrać taką pracę, w której się nie przepracuje ani jednego dnia.
Dokładnie. I zostały robione takie eksperymenty. Tutaj głównym badaczem na świecie od samokontroli jest Roy Baumeister. On zrobił taki słynny eksperyment, gdzie zaprosił studentów do pomieszczenia, tam był taki stół szwedzki. W jednej misce były rzodkiewki, a w drugiej były pyszne czekoladowe ciacha. Jedni mieli jeść rzodkiewki, drudzy ciastka i Baumeister po prostu wyszedł. I studenci rzeczywiście nie oszukiwali, ci od ciastek byli w siódmym niebie, a ci od rzodkiewek. Ja akurat lubię rzodkiewki, więc to byłby kiepski przypadek ze mną. Wolę rzodkiewki niż ciastka. No ale standardowo zakładamy, że ludzie kochają rzeczy tłuste i słodkie, więc ci od rzodkiewek sobie mówili, dobra, nie jestem pierwszy, ostatni, który się poświęca dla nauki. Po czym przychodzi Baumeister, niby z innym tematem, ale to była druga część eksperymentu. Są takie zadania z matematyki, które nie mają rozwiązania, tylko są iteracyjne zapętlania. Się wtedy testuje, ile prób podejścia goście zrobią. I ci od ciastek podjęli tam 30 kilka prób, a ci od rzodkiewek 19. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu ci od rzodkiewek się wypstrykali z samokontroli, pilnując się, żeby nie jeść ciastek. Nie? Ja zawsze moim kolegom mówię, że największy dramat, jaki cię może spotkać, jak się tobie podoba żona, przyjaciele. Bo wtedy po prostu w ogóle nie masz energii na to, żeby wpuścić ją w biznes, bo ty cały czas się pilnujesz, żeby to nie wyszło. To jest twój osobisty dramat.
W opozycji do fajnej pracy, która sprawia nam radość, jest stres. No i jak on wpływa na nasz mózg?
No rzeczywiście to stres jest problem, dlatego że reakcja stresowa to jest jedyna reakcja ciała, która ma charakter ogólny i stereotypowy. To znaczy, że niezależnie od typu stresora, efekty końcowe są takie same, czyli te efekty się sumują. Czyli nie ma czegoś takiego jak stres związany z pracą, z dziećmi, z mężem czy z rodzicami, tylko wszystko idzie do jednego worka. I został zrobiony nawet taki eksperyment, że zostały zaproszone mamy do laboratorium z rocznymi dziećmi. Te dzieci były pod opieką wykwalifikowanych nauczycielek, a matki zostały podzielone na dwie grupy. No i miały wygłaszać wykład. No i jedna grupa mówiła do pustej sali, a druga mówiła do bardzo negatywnie nastawionego audytorium. No i te kobiety, my generalnie nie lubimy wystąpień publicznych. Znaczy ja na przykład bardzo lubię, ale my generalnie nie lubimy, Dlatego, że...
Tak, chyba 75% osób doświadcza glasofobii, czyli właśnie lęku przed wystąpieniami.
Tak. Nawet były takie badania w Stanach, z których wynika, że ludzie się bardziej obawiają wystąpień publicznych niż własnej śmierci.
Tak jest, katastrofy. Tak,
co oznacza, że podczas pogrzebu lepiej być w trumnie, niż wygłaszać mowę nad trumną, tak?
Przynajmniej tak, to jest prawda. Badań.
A my się dlatego się tego boimy, ponieważ my nie znosimy właśnie odrzucenia przez grupę. Nie? Czyli w zasadzie czasami mam wykład i powiedzmy, że ten wykład jest nawet płatny i tak funkcjonalnie powinienem sobie pomyśleć, dobra, jak mi zapłacą, to reakcja publiczności mnie nie interesuje, a dla mnie to jest kwestia życia lub śmierci. Znaczy, jak ja bym widział, że ludzie są znudzeni, że ludzie siedzą w komórkach, że to jest też taka uwaga dla mnie, dla ciebie i dla państwa, że jak ktoś mówi, to naprawdę nie sięgamy po komórkę czy nie otwieramy laptopa. Musimy mieć bardzo poważny powód, ponieważ osoba mówiąca to tragicznie odbiera, no bo to jest po prostu odrzut. W każdym razie chcę powiedzieć tyle, że te kobiety się zestresowały, dzieci tego oczywiście nie widziały, ale jak jednej drugiej matki wróciły do swoich dzieci, wzięły je na ręce, to dzieci kobiet zestresowanych natychmiast ten stres przejęły. Czyli było silne przytulenie, żeby pobudzić oksytocyny, nie było kontaktu wzrokowego z obcymi, chęci. Czyli warto pamiętać jednej rzeczy, że my stresu z pracy nie zostawiamy na wycieraczce. Jeżeli mamy bardzo stresującą pracę, to musimy ją zmienić, bo nam się może posypać małżeństwo, bo my to po prostu wnosimy. No i teraz warto też pamiętać o tym, że reakcja stresowa to nie są etapy, tylko jak ja to mówię, ma takie dwa momenty czy dwa myki. Pierwszy jest taki, że jest bardzo silna mobilizacja energii w formie wyrzutu cukru, czyli długotrwały stres się kończy cukrzycą. Dlatego, że podstawowy schemat reakcji stresowej to jest walka lub ucieczka, czy potrzebujemy dużego wyrzutu cukru. Czasami mówię tak trochę w formie dowcipu do moich koleżanek, im jesteś na mnie bardziej wściekła, tym jesteś bardziej słodka. Natomiast warto pamiętać o tym, że kobiety w stresie inteligentnie reagują od mężczyzn, bo my tutaj z kolegą, który relacjonuje nasze spotkanie, reagujemy według schematu właśnie walka lub ucieczka, a u kobiet się dodatkowo wydziela oksytocyna i kobieta reaguje według schematu opieka lub zaprzyjaźniania się. To wynika z tego, że wiesz, jak ja ciebie mocno zestresuję, to twój mózg do końca nie wie, czy ty koło siebie masz małe dziecko, czy nie masz. W takiej sytuacji nie możesz ani walczyć, ani uciekać, tylko się do mnie uśmiechasz. Także jak jest taki w firmie odcinek, gdzie jest bardzo silny stres, to zawsze sobie z tym lepiej poradzi kobieta, która zresztą z innych źródeł wiem, jest silniejszą płcią, jest głową rodziny. Drugim elementem, który jest dopełnieniem tego pierwszego, jest wstrzymanie długofalowych inwestycji. To jest tak zwane zjawisko obciążenia alostatycznego, czyli po prostu nie ma żadnych procesów naprawczych. No to na przykład skutkuje tym, że zdrowy mężczyzna na stosunek powinien produkować 250 milionów plemników, a bardzo często młodych mężczyzn pracujących w korporacjach się szacuje, że tych plemników jest na poziomie 150 milionów. Czy mimo tego, że on jest w świetnym wieku i tak dalej, no to w momencie, jak ma wysoki poziom stresu, gdzie endorfiny blokują luliberynę, a prolaktyna lutropinę, te endorfiny i prolaktyna to są te hormony stresu w mózgu, a te pozostałe to są hormony seksu, to tak naprawdę on ma przycięte, no i ma pewien duży problem. Tak? My często, jeżeli są problemy z zajściem w ciążę, uważam, że problem jest po stronie kobiety. Dzisiaj wiemy, że bardzo często po stronie mężczyzny.
Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.